3. Podłoże świętoszka. Życie religijne we Francji w XVII wieku. Aby oglądać arcydzieło Moliera we właściwym świetle, trzeba sobie uprzytomnić w kilku słowach charakter życia religijnego we Francji w epoce powstania komedii. Ingerencja religii we wszystkie sfery życia była w XVII wieku olbrzymia. Niedawno jeszcze ster rządów dzierżyli kolejno dwaj kardynałowie – Richelieu i Mazarin. Katolicyzm, zagrożony postępami protestantyzmu i pogaństwem odrodzenia, skupia się do obrony. Wyrazem tego jest wskrzeszenie idei zakonnej, zwyrodniałej poniekąd na schyłku średniowiecza, przygasłej pod wpływem intelektualnego przeobrażania renesansu. Powstaje mnóstwo zakonów, bądź nowych, bądź odnowionych w surowym, ascetycznym duchu. Wzmaga się w siły potężny zakon jezuitów. Powstaje z drugiej strony jego nieprzejednany wróg – Port Royal, który skupia nie tylko duchownych, ale i świeckich samotników. Niedawne wojny religijne, wewnętrzna walka jansenizmu z molinizmem – wszystko to sprawia, że sprawy religijne obchodzą wszystkich bez wyjątku, znajdują się jakby w stanie zapalnym, a ludzie świeccy biorą w nich udział nie mniej żywy niż duchowni. Dotkliwa lekcja nauki Chrystusowej, jaką otrzymał świeżo potężny zakon prowincjałki Paskala, wyszła spod pióra świeckiego człowieka. Ale nie każdy był Paskalem, a całe mnóstwo ludzi świeckich czuło się w prawie zaprzątać sprawami religijnymi. Ten dyletantyzm religijny stanowi jedną z cech epoki, jest jej plagą. Wiele salonów paryskich staje się jakby filią Port Royalu. Grasują świeccy dyrektorowie sumień. Powstają stowarzyszenia, kongregacja świętego sakramentu, złożone z duchownych i świeckich, otoczone ścisłą tajemnicą, starające się ująć w ręce rząd dusz i rozciągające cenzurę na życie prywatne, często za pomocą środków dość pod względem etycznym wątpliwych. Że przy wszystkich takich zakusach teokracji święci prawdziwe orgie obłuda religijna, nad tym nie trzeba się rozwodzić. Jak również nad tym, że musiało być mnóstwo ludzi, którzy nadużywali tych świętych haseł, aby czynić zadość swoim bardzo świeckim celom i instynktom. Nawet świątobliwi kapłani wskazują na obłudę religijną jak na raka żrącego ówczesne społeczeństwo. Z drugiej strony trzeba rzucić okiem na drugi kraniec. Wiek XVII, tak przesiąknięty kwestią religijną, przedstawia dwa krańcowe negatywy prawdziwej religii. Jeden to obłuda religijna, drugi to libertynizm, ateizm. Ale ten ateizm to nie był ów mdły nowoczesny indyferentyzm. Był czynny, bluźnierczy. Nacisk religii był taki, że wywoływał reakcję tejże samej siły. W libertynizm ten wchodziły różne elementy. Pogaństwo wyssane z humanizmu, kartezjanizm pojęty z żarliwą świeżością, krytyka prawd wiary niesiona przez zwalczające się sekty. Wszystko na tle brutalnej jeszcze bujności temperamentów oraz tej wspomnianej już bezczynności, która nastała po burzliwej dobie frondy. Zaledwie można przytoczyć świętokradzkie pomysły, na jakie pozwalali sobie libertyni. Przypominają one rysy młodocianych ateistów ze szkolnej ławy, bo też ta emancypacja spod ojcowskiej władzy kościoła miała w sobie coś ze zbuntowanego uczniaka. Wielki Kondeusz, zanim się nawrócił, ułożył wespół z innymi osobami cały spisek, aby spalić kawałek drzewa z krzyża świętego. Młodociany książę de Nevers dał ochrzcić świnie. Pani de Ullier ochrzciła swego psa, a nie ochrzciła córki, która została bez chrztu do 29 roku życia. Paru złotych młodzieńców wyprawiło wesołą ucztę w kościele, w czasie której wydobyli z grobu świeżego trupa, aby z nim tańczyć. Molière zarówno daleki był od obu krańców. Ten dzielny, uczciwy człowiek musiał się brzydzić wyuzdaniem intelektualnym, które niebawem napiętnuje w swoim Don Juanie, ale i z surową pobożnością, zwłaszcza o ile wciskała się zbyt czynnie w życie prywatne, nie mógł on sympatyzować. Raz z natury swojej. Jego filozofia natury, pokrewna filozofii Montaigne'a i Rabelais'ego, płynąca raczej z ducha odrodzenia, obca była tym hasłom umartwień. Zanadto kochał życie, aby sprzyjać tym, którzy kazali nim gardzić. Znał zresztą życie wielu tych świątobliwych ludzi. Wiedział, co kryje ta ich troska o dobro nieba. Ale gdyby nawet niechęć ta nie płynęła z jego natury, to musiałaby się zrodzić z fachu. Surowemu chrystianizmowi, chcącemu opanować umysły i pozyskać je wyłącznie dla sprawy Boga, solą w oku był teatr. Port Royal nazywa wręcz pisarzy dramatycznych trucicielami dusz. Nie tylko Molière, ale i wychowanek Port Royalu Racine, ba surowy Corneille, są przedmiotem gwałtownych napaści zelantów. Wiadomo, czym był aktor w oczach kościoła. Aby uzyskać ostatnią absolucję, musiał rewokować swój zawód, niby sromotny grzech. To wszystko musiał widzieć Molière wzrokiem genialnego obserwatora, spostrzegacza wszystkich wypaczeń ludzkiej natury. Ale można przypuszczać, że nie przyszłoby mu do głowy poruszać podobne tematy. Były one zbyt niebezpieczne, nie dopuszczała ich zresztą ówczesna forma teatralna. Nie było dla nich po prostu miejsca na scenie. Wyzwany jednak, podrażniony, dotknięty, w najboleśniejszych strunach podjął wyzwanie. Napisał Świętoszka.